Witajcie. Dzisiaj bierzemy na warsztat wstępne szkolenie BHP w Polsce, ale tak inaczej niż zwykle.
Tak, cześć. Chcemy spojrzeć głębiej nie tylko na paragrafy.
Dokładnie. Zrozumieć, dlaczego to bezpieczeństwo jest tak naprawdę, no, kluczowe. Nie jako formalność, ale jako podstawa profesjonalizmu i, no cóż, ochrony życia i zdrowia.
Mhm. Mamy oczywiście materiały, kodeks pracy, dział 10, to jest jakby nasza baza.
Ale naszą misją jest wyciągnąć z tego esencję. Co jest ważne na co dzień? Obowiązki i pierwsza pomoc, no i te zagrożenia, których czasem nie widać od razu.
Właśnie. Zacznijmy może od odpowiedzialności. Kto za co?
No właśnie. Zwykle myśli się, pracodawca, on ma zapewnić warunki. Ale czy to tylko jest ten przysłowiowy kask?
Oj, zdecydowanie nie. To o wiele więcej. Kluczowa i często mam wrażenie trochę niedoceniana jest rzetelna ocena ryzyka zawodowego.
Czyli nie tylko papier, który leży w segregatorze.
Dokładnie. To musi być żywy proces. Trzeba naprawdę zobaczyć, co może pójść nie tak, zanim dojdzie do jakiegoś wypadku. Oczywiście do tego dochodzą szkolenia, te wstępne, okresowe, środki ochrony indywidualne, zbiorowe, no i sprawny system pierwszej pomocy.
Okej, a pracownik? Gdzie on jest w tym wszystkim? Ma tylko słuchać i wykonywać?
Nie. Pracownik to aktywny gracz. Musi znać przepisy, jasne, ale przede wszystkim stosować je, dbać o porządek, używać tych wszystkich ochronników zgodnie z przeznaczeniem.
Mhm.
I co bardzo ważne, ma obowiązek informować. Widzi, że coś jest nie tak, że jest jakieś zagrożenie, musi dać znać. Czasem to on jest na pierwszej linii i pierwszy zauważy problem.
Czyli ma też prawo jakoś zareagować, jeśli czuje, że jest niebezpiecznie?
Tak, i to jest bardzo ważne prawo. Może powstrzymać się od pracy, jeśli warunki bezpośrednio zagrażają życiu lub zdrowiu. Oczywiście musi od razu powiadomić przełożonego.
A jeśli przełożony nie reaguje?
Wtedy jest Państwowa Inspekcja Pracy, czyli PIP. Można tam zgłosić nieprawidłowości. To jest takie, narzędzie kontrolne, ale też wsparcie dla pracownika.
Dobra, mówiliśmy o środkach ochrony. Kask, okulary, rękawice to standard, ale czy to jest najlepsze rozwiązanie? Zawsze?
Właściwie to jest ostateczność. Taka ostatnia deska ratunku. Jest coś takiego jak hierarchia zapobiegania. I ona mówi jasno. Najważniejsze jest usunąć zagrożenie u źródła.
Czyli na przykład wymienić głośną maszynę na cichszą?
Tak, albo zmienić proces technologiczny. Jeśli się nie da, to próbujemy izolować pracownika od zagrożenia albo stosujemy środki ochrony zbiorowej. Jakieś osłony, wentylacja, bariery.
Aha.
A dopiero na samym końcu są te środki indywidualne. Ten kask czy rękawice, one chronią tylko tę jedną osobę, która je nosi.
Czyli zamiast dawać wszystkim, powiedzmy, maski przeciwpyłowe, lepiej zainwestować w porządny system odpylania przy maszynie.
Dokładnie o to chodzi. To jest myślenie systemowe, a nie tylko łatanie dziur. Do tego dochodzi jeszcze, dobra organizacja pracy, dobór ludzi do zadań, no i te szkolenia, żeby świadomość była cały czas na wysokim poziomie.
A same zagrożenia? Mówiłeś, że niektóre widać od razu, a inne nie.
Tak, dzielimy je na czynniki niebezpieczne, te, które działają natychmiast. Spadający młotek, porażenie prądem, poślizgnięcie się i upadek. To są urazy, które widzimy od razu.
Mm-hmm.
Ale są też, i one bywają podstępne, czynniki szkodliwe lub uciążliwe. Działają w dłuższym okresie, czasem latami.
Jak w tej historii Rafała, o której wspominaliśmy kiedyś. Praca z wiertaką i potem choroba wibracyjna.
To jest idealny przykład. Hałas, który uszkadza słuch powoli, pyły, które prowadzą do pylicy, chemikalia, ale też, co ważne, czynniki psychospołeczne.
Czyli stres. Monotonia pracy?
Tak, presja czasu, złe relacje w zespole. To wszystko się kumuluje i może prowadzić do poważnych problemów ze zdrowiem, nie tylko fizycznym. Tutaj ta profilaktyka długofalowa jest absolutnie kluczowa.
Skoro jesteśmy przy konkretach. Maszyny, narzędzia. Jakieś żelazne zasady?
Pierwsza i najważniejsza. Obsługują je tylko osoby, które są przeszkolone i znają instrukcje obsługi. To podstawa.
A co z tymi osłonami? Czasem kusi, żeby zdjąć, bo szybciej albo wygodniej.
Absolutnie nie wolno. Osłony są po coś. Ich demontaż to proszenie się o wypadek. Ważny jest też odpowiedni strój, nic luźnego, co mogłoby się wkręcić, no i zgłaszania awarii od razu.
Nie próbować naprawiać samemu.
Jeśli nie ma się uprawnień i wiedzy nigdy, to zadanie dla serwisu, dla fachowców.
Okej, a dźwiganie ciężarów? Chyba każdy zna kogoś, kto narzeka na kręgosłup przez pracę.
Tak, to częsty problem. Tu liczy się technika, przede wszystkim siła nóg, nie pleców. Plecy proste, ciężar trzymany jak najbliżej ciała.
Są jakieś limity, ile można dźwigać?
Są normy. Dla mężczyzn przy pracy stałej to jest do 30 kg, dorywczo do 50. Dla kobiet odpowiednio 12 i 20 kg. Ale uwaga!
To takiego?
Nawet mniejsze ciężary, jeśli podnosimy je często, w złej pozycji, przez długi czas, też mogą doprowadzić do urazów przewlekłych. To nie jest tylko kwestia tego jednorazowego szarpnięcia.
Rozumiem. A co jeśli mimo wszystko coś się stanie? Wypadek. Pierwsza pomoc.
Tu znów mamy podział. Pracodawca musi zorganizować system, czyli apteczki w dostępnych miejscach, czasem punkty pierwszej pomocy, no i wyznaczyć osobę przeszkolone do jej udzielania.
Ale każdy z nas ma obowiązek pomóc.
Tak, fundamentalny obowiązek każdego człowieka, a w pracy szczególnie udzielić pomocy poszkodowanemu w miarę swoich możliwości i umiejętności. Najważniejsze to zapewnić bezpieczeństwo sobie i poszkodowanemu, ocenić sytuację i wezwać profesjonalną pomoc.
112 albo 999.
Tak. I trzeba wiedzieć, co powiedzieć, co się stało, gdzie dokładnie, ile osób potrzebuje pomocy, jaki jest ich przypuszczalny stan. No i potem, czekając na karetkę, udzielamy tej pierwszej pomocy. Pamiętajmy o tym łańcuchu przeżycia. Bezpieczeństwo, ocena przytomności i oddechu, wezwanie pomocy, dopiero potem resuscytacja czy inne działania.
Dobrze. Została nam jeszcze jedna ważna kwestia. Pożar.
Tak. Bezpieczeństwo pożarowe. Tu kluczowa jest prewencja. Czyli zakaz używania otwartego ognia, palenie tytoniu w tylko wyznaczonych miejscach, no i dbanie o to, żeby drogi ewakuacyjne były zawsze drożne i żeby dostęp do gaśnic czy hidrantów nie był zastawiony.
A jak już się pali?
Po pierwsze, alarmujemy wszystkich. Krzyczymy pali się, uruchamiamy alarm, jeśli jest. Potem, jeśli to mały pożar i czujemy się na siłach, możemy spróbować go ugasić podręcznym sprzętem, ale bez narażania siebie.
A jeśli nie? Albo jeśli się nie uda?
Wzywamy straż pożarną 998 lub 112 i ewakuujemy się najkrótszą, bezpieczną drogą. W dymie pamiętajmy, żeby poruszać się jak najniżej przy podłodze.
Dobra, myślę, że mamy całkiem niezły obraz sytuacji. Podsumowując, bezpieczeństwo to nie jest tylko sprawa pracodawcy albo inspektora BHP. To jest, no, wspólna gra.
Dokładnie. To nie chodzi o to, żeby odhaczyć szkolenie i mieć papier. Chodzi o realną ochronę zdrowia, a nawet życia. I co ciekawe, to się przekłada na efektywność pracy, na atmosferę.
No właśnie. I tu dochodzimy do takiej myśli na koniec, trochę do refleksji.
Tak.
Czy takie skupianie się tylko na przepisach, na tym, co muszę, a czego nie mogę, czy to na pewno wystarczy? Czy to nie ogranicza trochę budowania takiej autentycznej kultury bezpieczeństwa?
Mhm. Kultury opartej może bardziej na zaufaniu, na wzajemnej trosce. Na takim poczuciu, że wszyscy gramy do jednej bramki, że dbamy o siebie nawzajem.
Dokładnie. Jak stworzyć takie środowisko pracy, które jest nie tylko zgodne z literą prawa, ale jest po prostu, no, naprawdę bezpieczne i wspierające dla wszystkich, którzy tam pracują?
To jest pytanie, nad którym chyba warto się zastanowić. Nie tylko w kontekście BHP, ale w ogóle budowania dobrego miejsca pracy.